Bracia i siostry, to jest piękne wydarzenie, piękna chwila, kiedy możemy tak razem na tym miejscu wielbić Boga, składać Mu dziękczynienie, tak jak już brat powiedział, i za ten czas 20 lat, kiedy ludzie wierzący mogą spotykać się tutaj, ale też wielu może dostępować zbawienia w Chrystusie. I to jest łaska i za to chcemy dzisiaj podziękować. Ale drodzy, ja też tak chciałbym dzielić się z wami, abyśmy pamiętali też tak o tym, co jest tak ważne w naszym życiu chrześcijańskim. Abyśmy pamiętali o tym kierunku, który Pan Bóg przez swego Syna nam wytyczył. Będziemy składać tutaj dziękczynienia, będziemy się modlić o zbory jedni o drugich, ale nie możemy zapominać o tym kierunku, o tej drodze, którą wytyczył nam nasz Zbawiciel. Drodzy, chciałbym przeczytać na początek z 5 Księgi Mojżeszowej słowa z 31 rozdziału, 5 Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. I mówi tutaj tak Mojżesz do ludu Izraela od 10 wersetu. Dał im też Mojżesz taki rozkaz. Po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długu, w święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga Waszego, po wszystkie dni Waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Drodzy, Mojżesz mówi tutaj, że wolą Bożą jest co jakiś czas przypominać ludowi drogę Bożą. Przypominać ludowi Boże prawo, przypominać mu tą drogę i to, co Pan Bóg dał w swoim słowie, aby tą drogą chodzili i nauczyli się bojaźni Pańskiej. Moi drodzy, kiedy czytamy Księgę Nehemiasza, widzimy, że właśnie tak jak tu jest powiedziane, święto szałasów, czytamy, że za Nehemiasza, kiedy dopiero co naród podniósł się z niewoli, podniósł się z tej strasznej zawieruchy, która przeszła przez Izrael, to oni właśnie w to święto szałasów spotkali się, zgromadzili się starcy, rodziny, dzieci, młodzież, a Ezdrasz i kapłani i lewici odczytywali Słowo Boże. Czytamy, że oni, tak jak powiedziane było, że masz przypominać narodowi drogę, którą ma chodzić, Boga, któremu ma służyć. Czytamy, że Ezdrasz i pozostali spotkali się i czytali ludowi postanowienia zakonu, a cały lud, słuchając tychże postanowień, płakał. Popatrzcie, jak wrażliwe i czułe na Boże Słowo były te serca. Cały lud płakał, kiedy przypominano słowa zakonu. Kiedy apostoł Piotr pisze swój drugi list przed śmiercią, powiada do wierzących, aby uzupełniali swoją wiarę. Aby uzupełniali wiarę w taki sposób, żeby ta wiara miała wartość. Bo jest powiedziane, jak którzy osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Ale pisze, aby dołożyć wszelkich starań i swoją wiarę uzupełniać, aby ona zawsze miała taką prawdziwą wartość. I pisze, i mówi apostoł Piotr takie słowa, przeczytam z drugiego listu, 1 rozdział i od 12 wersetu. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Znów widzimy słowa nowego przymierza, gdzie Piotr mówi, chcę wam to stale przypominać. Co? Drogę, którą mamy chodzić. Drogę, którą przygotował dla nas Duch Święty. Bo czytamy, że ci, których Duch Święty prowadzi, ci są Bożymi dziećmi. I jeszcze jedno miejsce, drodzy, o przypominaniu, gdzie czytamy w liście Pawła do Tymoteusza II słowa z drugiego rozdziału, a przeczytam 8 werset. I mówi tak apostoł Paweł do Tymoteusza. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Bracia i siostry, czyż to nie jest dziwne stwierdzenie? Może apostoł Paweł pomylił się? On mówi do Tymoteusza, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Może ktoś powiedziałby, Pawle, no o wszystkim byśmy mogli zapomnieć. O rodzinie, o pracy, o wszystkim, co nas otacza, ale zapomnieć o Jezusie? Moi drodzy, jakże Paweł mógł powiedzieć, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. O wszystkim można zapomnieć, ale czy można o Nim zapomnieć? Moi drodzy, ale apostoł Paweł, on nie mówi do Tymoteusza o takim Jezusie, o którym możemy przeczytać nawet w podręcznikach, w encyklopediach. On nie mówi o takim Jezusie. On mówi, miej w pamięci Jezusa, żeby powiedzieć Tymoteuszowi, pamiętaj na ten wzór, który On nam zostawił. Pamiętaj na to słowo, które On nam przedstawił. I jak powiedział, Duch mój przypomni wam wszystko i nauczy was wszystkiego, co wam powiedziałem. Tu nie chodzi o pamięć o osobie historycznej, ale o tym, jaki On nam pozostawił wzór, jaką wytyczył nam drogę życia, kierunek życia duchowego, którym mamy chodzić. I to jest ta pamięć, która niestety nieraz jest taka w nas, że my zapominamy o tej drodze, o tym wzorze, który Pan Jezus, drodzy, nam zostawił. A nie możemy tak. Moi drodzy, jedną z najzgubniejszych myśli, które moglibyśmy dopuścić do siebie, jest ta, że dziedzictwo raz otrzymane, ono będzie tak trwać niezniszczalne. Że to, co otrzymaliśmy od Pana, ten cudowny dar, że to po prostu w naturalny sposób samo w sobie będzie się odnawiać. Moi drodzy, to nic bardziej zgubnego. Uzupełniajcie swoją wiarę, mówi apostoł Piotr. Miejcie w pamięci Jezusa Chrystusa. Drodzy, nikt z nas nie powiedziałby, że ogród, który nie będzie pielęgnowany, będzie wydawał użyteczne rośliny same w sobie. Raczej chwasty i to tak piękne, że nieraz bardziej okazałe od użytecznych, wartościowych roślin, jeżeli by ten ogród nie był pielęgnowany, jeśli by nasza wiara nie była uzupełniana, a jeśli byśmy w pamięci nie mieli tego wzoru, tego kierunku swojego życia, który zostawił nam nasz Zbawiciel. Wiecie, co mówi autor listu do Hebrajczyków. Powiada, że jest ziemia, na którą spada wiele deszczu, ale jedna rodzi rośliny użyteczne, a druga zaś chwasty i ciernie, których bliski koniec to spalenie. Drodzy, nie możemy pomyśleć, że to dziedzictwo, ten cudowny dar możemy od tak wyobrażać sobie, że on będzie sam w sobie rozwijał się. Dołóżcie starań. Nieraz człowiek musi zatrzymać się, obrócić do tyłu i popatrzeć, jaki jest owoc mojego życia. Jaka jest droga, którą idę? Jaki owoc dla mojego Pana? Tak trzeba nam nieraz, moi drodzy, się zapytać samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że czas, w którym żyjemy, bracia i siostry, niektórzy mówią, że to czas, kiedy za niedługo nastąpi wielkie przebudzenie. Kiedy świat już zewangelizowany, przebudzony, będzie gotowy na przyjście Pańskie. Ludzie mówią, i to wierzący, że będzie czas potężnego duchowego ożywienia. Ale moi drodzy, ja chcę powiedzieć, jestem o tym przekonany w swoim sercu, że tuż przed przyjściem Pańskim będzie miało miejsce potężne odstępstwo. Przed przyjściem Pańskim będzie miało miejsce potężne odstępstwo, a nie uczy nas o tym nic, jak tylko Słowo Boże. Zobaczmy, co mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. 21 rozdział i przeczytam 8 werset. I tak nasz Pan mówi do swoich uczniów w 8 wersecie. On zaś rzekł: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Popatrzcie, to są słowa samego Pana. Baczcie, aby nie dać się zmylić. Moi drodzy, czy to jest czas o wielkim przebudzeniu? Mowa o wielkim przebudzeniu? Czy raczej Pan ostrzega nas, abyśmy nie dali się w tym czasie zmylić? Zobaczcie jeszcze do Ewangelii Marka. Ja mam świadomość, że te słowa wam są dobrze znane, ale chcę je przypomnieć. 13 rozdział Marka. I znów Pan Jezus mówi w wersecie 5, 13 rozdział, 5 werset. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest, i wielu zwiodą. Bracia, popatrzcie. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówi Pan Jezus. Oni nie przyjdą w imieniu Buddy, Dalaj Lamy. Nie przyjdą w imieniu obcych bogów. Nie przyjdą, nie będą wymawiać nawet żadnego imienia jakiegokolwiek Boga poza Bogiem Biblii. W moim imieniu przyjdą. Moi drodzy, ta kobieta, która stworzyła to słowo New Age, nowy wiek, ona powiedziała, że to potężne przebudzenie XXI wieku, ono nie przyjdzie z zewnątrz. Ono rozpocznie się od środka chrześcijańskich zborów. Ona powiedziała, że na zewnątrz, owszem, to wszystko będzie stwarzało pozory chrześcijaństwa, ale całe to dzieło rozpocznie się od środka. Rozmawiałem jakiś czas temu z bratem z dużej denominacji zielonoświątkowej, i on mówił do swoich braci i sióstr 20 lat temu. Mówił o pewnych zagrożeniach. Mówił o tym, co zaczęło wkradać się do zborów. O tym zwiedzeniu, które zaczęło przychodzić z tej czy z tamtej strony. I wtedy wierzący mówili do niego: bracie, u nas takie coś nigdy nie będzie. Bracie, u nas te rzeczy to jest rzecz niemożliwa. Ale minęło 20 lat. I wtedy przychodzili i przychodzą do niego i mówią: bracie, to już jest. Bracie, to już jest. Od środka. Dlatego tym bardziej chcę położyć nacisk, moi drodzy, abyśmy, jak powiedział Pan Jezus Chrystus, nie dali się zmylić. I abyśmy posłuchali na Jego słowa, które mówi: baczcie, aby was kto nie zwiódł, bo w moim imieniu przyjdą. Moi drodzy, jakże czujne musi być serce zbawionego Bożego dziecka. Apostoł Paweł powiada, że w czasie ostatecznym odstąpi wielu od wiary i przystanie do duchów zwodniczych. Nie czytamy tam o przebudzeniu. Wielu odstąpi od wiary. Zresztą sam Pan powiedział, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. A w innym miejscu też, w liście do Tymoteusza, powiada Paweł, to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Moi drodzy, ileż to razy Pan Jezus w Ewangeliach mówi, czuwajcie. Ileż to razy mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł. A w tymże 13 rozdziale Ewangelii Marka powiada jeszcze Pan Jezus w 23 wersecie, mówiąc do nas wszystkich, wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Pan Jezus mówi, wszystko wam powiedziałem. O tym wszystkim, co przyjdzie, was ostrzegłem. Nieraz człowiek, on wydaje mu się, że może zaufać komukolwiek i że ten ktoś dobrze go poprowadzi. Bracia i siostry, my jako wierzący musimy mieć serce Berejczyków, którzy badali pisma. Wielu znakomitych nauczycieli, wielu znakomitych kaznodziejów, którzy ludzi wyrywali z jakiegokolwiek błędu, wyrywali ich z upadku, z opresji duchowych. Dzisiaj sami są krzewicielami odstępczej Ewangelii. Moi drodzy, ale to Pan Bóg też przepowiedział. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej bardzo ciekawe słowa. Popatrzcie, tam jest powiedziane, że jeśli by przyszedł jakiś prorok, jakiś mąż Boży i ten mąż Boży zwiastowałby Ewangelię, a też czynił znaki i cuda i to byłoby Boże, to wszystko w porządku. Ale Pan Bóg mówi dalej, ale gdyby potem przyszedł do was i powiedział wam, pójdźcie za innymi bogami, dlaczego Pan to czyni? Dlaczego tego, którego posłał i wydawałoby się, że to mąż Boży, a teraz tenże sam przychodzi, chodźmy za innymi bogami, powiada. Odpowiedź jest taka, że Pan Bóg doświadcza twoje serce. Pan Bóg doświadcza twoje i moje serce. Pan Bóg bada, czy ty trwasz w Nim i trwasz w Jego Słowie. I to nie jest problem odstępczego nauczyciela albo zgubnej nauki, ale to jest problem twojego serca. Ponieważ odszedłeś od prostoty, od tej prawowierności słowa, która została ci dana przez Chrystusa na początku. I to jest problem twojego i mojego serca. Bracia, jest napisane w przypowieściach Salomona. Bacz, abyś nie przesuwał granicy danej ci przez ojców. Bacz, abyś nie przesuwał granicy danej ci przez ojców. A pamiętacie to zdarzenie, kiedy ten odstępczy król Achab przyszedł do Nabota i tak bardzo chciał od niego kupić winnicę jego. Przyszedł i nalegał na niego. Co powiedział ten mąż Boży Nabot? Powiedział, niech mnie Bóg uszczerze, abym miał pozbywać się dziedzictwa, które zostawili mi moi ojcowie. Niech mnie Bóg uszczerze, abym miał się tego pozbyć, tego, co było na początku. I wiecie, Pan Bóg go uszczegł. Owszem, Pan Bóg go uszczegł od tego, ale Nabot musiał ponieść śmierć. Uszczegł go przez to, że go zabrał. Moi drodzy, bo i dziś niektóry swoje życie musi oddać za swojego Zbawiciela. Drodzy, nie możemy przesuwać granicy. Chociaż apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, mówi, że nikt nie może założyć innego fundamentu. Moi drodzy, a tym fundamentem jest Chrystus. Nikt nie może innego fundamentu założyć, ale mówi pod koniec tego wersetu Paweł, niechaj każdy baczy, jako na nim buduje. Każdy. Niechaj baczy, bo Pan Bóg nieraz przez jakąś fałszywą naukę, przez jakieś zwiedzenie, które chciałoby się wkraść, On doświadcza Twoje i moje serce. Czy Ty trwasz we wierze? Czy Ty jesteś wierny tej nauce, którą pozostawił w swojej Ewangelii? Czy Ty może jesteś otwarty na te nowe rzeczy, na tą nową Ewangelię i na tą nową reformację, która z Panem Bogiem nic wspólnego nie ma? Drodzy, my musimy na takich spotkaniach jak choćby to przypominać sobie, utwierdzać się w drodze, którą mamy chodzić za Panem. Tak jak ci za Mojżesza co 7 lat, tak jak za Ezdrasza, tak jak pisał Piotr, Paweł. Kiedy czytamy historię zborów pańskich już po dziejach apostolskich, widzimy nieraz braci prześladowanych i to strasznie. Bracia anabaptyści, którzy musieli być rozproszeni, ukrywać się przed papieskimi siepaczami, a nieraz nawet przed reformatorami. Moi drodzy, oni co jakiś czas, chociaż byli w rozproszeniu, ukrywali się, spotykali się ze sobą, żeby utwierdzić się w drodze, którą chodzą. Czy my, aby dobrze idziemy, czy myśmy, aby nie zboczyli z tej drogi, czy myśmy nie zostawili tego, co było na początku, co zostawili nam ojcowie, dziedzictwo. Moi drodzy, to jest ważne pytanie tego czasu. Dlatego, drodzy, musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych sprawach w naszym duchowym życiu. Moi drodzy, nie możemy iść na kompromis. Nie możemy iść na kompromis. Bracia, nie możemy iść na kompromis i nie możemy milczeć o tym, co jest złe dla poprawności politycznej, dla świętego spokoju. Nie możemy milczeć i nie możemy iść na kompromis. Moi drodzy, to, co dzisiaj jest takie bardzo niebezpieczne, to jest to, co ja nazywam taką mieszaniną. Troszkę albo dużo dobrego i odrobinę złego. Ktoś mówi, no przyjechał do nas ten człowiek, ale my nie możemy go tak osądzać, bo niektóre rzeczy, które mówił, były całkiem dobre. Nie możemy pić soku pomarańczowego z arszenikiem, a potem wydaje nam się, że ten arszenik moglibyśmy wypluć. To jest rzecz niemożliwa. Nie możemy mówić jak niektórzy, że będziemy jeść mięso, a wyplujemy kości. Drodzy, ta mieszanina to się Panu Bogu bardzo nie podoba. Nawet kapłani, szczególnie synowie Sadoka, powiedziane było, załóżcie lniane szaty. Niech nie będzie tam wełny, niech nie będzie tam niczego, co by poty wywoływało. A pot jest takim obrazem ludzkiej pracy, ludzkiego dzieła. Załóżcie lniane, czyste szaty. Albo w innym miejscu nie obsiewajcie pola dwojakim rodzajem ziarna. Tym, czego Pan Bóg nienawidzi, to jest mieszanina. Nie może być tak, że przyjmujemy pieśni albo jakąś chrześcijańską muzykę, gdzie jest jakiś tekst o Jezusie, a instrumenty, a muzyka rodem z piekła, w duchu tego świata. To jest mieszanina. I nigdy Pan Bóg na żadną mieszaninę nie zgodzi się. Jeżeli powiedział, że mężczyzna ma wyglądać jak mężczyzna, a kobieta jak kobieta, niewiasta chrześcijańska jako niewiasta, to jest napisane w 5 Mojżeszowej, a kto by to zmieniał, obrzydły jest Panu. Przeczytajcie w Biblii Gdańskiej. Obrzydły jest Panu. To jest mieszanina. Moi drodzy, kiedy czytamy Księgę Nehemiasza, to, tak jak powiedziałem, to był czas, kiedy naród dźwigał się z wojny, dźwigał się z klęski. Moi drodzy, i czytamy, ja przeczytam to miejsce jedno tylko. Kiedy Nehemiasz przyszedł do Jerozolimy, zauważył, że w miejscu świątyni, gdzie było miejsce na to wszystko, co potrzebne do ofiar, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, to to, co przypadało lewitom, śpiewakom, odźwiernym, że tego już nie było. A w tym miejscu, w tym pięknym miejscu świątyni, tam, gdzie było wszystko, co przygotowane do posługi, tam rozgościł się Tobiasz Amonita, poganin, który miał dobrą komitywę z kapłanem Eliaszibem. I postanowił Eliaszyb, że znajdzie dla niego, dla tego sługi amonickiego, co było powiedziane, że Amonita nigdy nie wejdzie do świątyni. Okazuje się, tam rozgościł się w przestronnej, pięknej komnacie Amonita, Tobiasz. Drodzy, już nie było miejsca na to, co potrzebne do ofiar, to, co potrzebne dla kapłanów, to, co potrzebne dla odźwiernych. Tam był Tobiasz Amonita. I czytamy w Nehemiaszu, w 8 wersecie, oburzyło mnie to bardzo, 13 rozdział, 8 werset. Oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Popatrzcie, on kazał go stamtąd wyrzucić. Moi drodzy, my również musimy wyrzucić z serca to, co nie znajduje odzwierciedlenia w Słowie Bożym. Precz, wyrzucić. Nie tak jak Hiskiasz, który swego czasu, chociaż był bogobojnym człowiekiem, kiedy przyszli do niego posłańcy króla babilońskiego, a był to czas, kiedy Hiskiasz dopiero co wyzdrowiał. I przyszli ci słudzy do niego, słudzy babilońscy, dali mu upominki, dali mu różne prezenty. Popatrzcie, jacy troskliwi. Przyszli, a on im pokazał wszystko, co było w świątyni. Otworzył przed nimi podwoje świątyni. Wszystkie skarby, a był człowiekiem bardzo zamożnym. Wszystko, co było, pokazał tym wysłannikom króla babilońskiego. I przychodzi prorok. Mówi, i coś pokazał temu, który przyszedł. A Hiskiasz mówi, nie było żadnej rzeczy, której bym mu nie pokazał. Ten przyjdzie kiedyś i spustoszy, a to wszystko, coś mu pokazał, zabierze ci. Drodzy, jak można obnażyć i pokazać to szczególne miejsce świątyni komuś, kto nie ma w tym żadnego działu? Jak my, drodzy, możemy dopuścić do swojego serca coś, co nie znajduje odzwierciedlenia w Słowie, dziedzictwo, o którym Nabot powiedział, niech mnie Bóg uszczerze, abym miał oddać to dziedzictwo, to, dzięki czemu wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy zgromadzeni. Nie możemy iść na kompromis i milczeć. Nie możemy, drodzy bracia i siostry, puszczać do serca, w podwoje świątyni domu Bożego tego, co Panu Bogu się nie podoba, a szczególnie żadnej mieszaniny, bo jest to obrzydłe Panu. Moi drodzy, musimy też uważać. Wiecie, kiedy nasze dzieci nawracają się, a już kiedy zaczynają służyć Bogu, to jest to jedna z największych radości naszego życia. Ale, drodzy, kiedy jakieś z naszych dzieci zaczyna postępować niewłaściwie, nieraz my wierzący traktujemy to, że jeśli ta osoba zostałaby napomniana, że jest to atak na całą rodzinę. Moi drodzy, taki nepotyzm, który mógłby się wkraść między nas, a czego Pan Bóg nie chce. Dlatego, że kto zasługuje na napomnienie, powinien takież napomnienie otrzymać. A nawet powinniśmy jeszcze pomóc tej osobie, która napomina. Bracia, to jest bardzo, bardzo ważne. I wreszcie, to co chcę mocno podkreślić, jedność. Bracia i siostry, to, że jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, wyrażamy tym naszą potrzebę jedności. Ja myślę, to jest moje zdanie, to nie jest nauka, ale myślę, że nauczyciele, bracia, ktokolwiek z nas, którzy by nie pielęgnowali tej unikalnej jedności zboru w tym świecie, poniosą najsurowszy wyrok, kiedy przyjdzie Pan. Jedność, czytamy u apostoła Pawła do Filipian, jedność, jednomyślność ożywia. Ożywia zbór Boży jednomyślność. I to też ma być, bracia i siostry, w naszych sercach. Juda prorok, apostoł, powiedział: podejmijcie walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. I to jest to, czym chciałbym się z wami podzielić dzisiaj. Dlatego, że pracując również z młodzieżą, interesując się sprawami, którymi interesuje się młodzież, dostrzegam, jak wiele jest dzisiaj zagrożeń. Jak nie wolno nam nigdy usnąć ani się zdrzemnąć w takim przekonaniu, że wszystko znakomicie funkcjonuje. Jeżeli nie dołożymy starań, przestanie. Bracia, czytamy w księdze Jeremiasza, że kiedy przyszło spustoszenie, jedni poszli do Babilonu, a Babilon oznacza fałszywą naukę. Drudzy poszli do Egiptu, a Egipt oznacza umiłowanie świata. Ale ta resztka, która pozostała, biedna ludność, Pan Bóg powiedział: ja zatroszczę się o nich. Ja sprawię, że niczego im nie zabraknie. O tą resztkę Pan Bóg się zatroszczy i Pan Bóg będzie się o nas starał. Bracia, pamiętajmy o tym, że ja jestem o tym przekonany, że to nie będzie wielkie, uniwersalne, światowe zbawienie, ale że tylko resztka, to malutkie statko, będzie zachowane na przyjście Pańskie. Ci, którzy wytrwają w prawowiernej nauce, w dziedzictwie ojców, moi drodzy, w słowie, w zborze i w nauce przekazanej nam przez naszych braci, z których wielu już nie żyje. To jest nasze bezpieczeństwo. W zborze, o którym mówi Paweł do Tymoteusza, że jest podwaliną prawdy. Zbór jest podwaliną prawdy. Bracia, czy należy nam trwać we zborze i całe serce dla Niego oddać? Myślę, że to pytanie, na to pytanie każdy z was ma tylko jedną odpowiedź. Na koniec jeden werset, pozwólcie, albo dwa, z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Piętnasty rozdział Ewangelii Jana, od 4 wersetu. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Drodzy, tylko w bliskości Jezusa, tylko w tej serdecznej społeczności w Nim i w Jego Słowie ostaniemy się, wytrwamy do końca, będziemy zbawieni tylko w Nim. I temuż Panu chcę oddać cześć i uwielbienie z mego serca. Amen.